A w naszym studiu poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, jedynka do Sejmu z okręgu wrocławskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Czy w czasie pandemii rząd narażał życie i zdrowie Polaków, pani poseł?
Nie.
Chciałabym, żebyśmy się odniosły do raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł Onet i inne media, między innymi Gazeta Wyborcza, w którym to polski rząd nie poradził sobie z przygotowaniami do pandemii COVID-19. Jego decyzje były chaotyczne i wyłączone spoza jakiejkolwiek kontroli, co skutkowało później marnotrawieniem dziesiątków milionów złotych. Pani poseł, chciałaby się pani do tego odnieść?
Przepraszam, chciałabym mieć pewność, czy dobrze zrozumiałam. Chodzi o raport NIK-u, tak?
Tak, NIK-u, dokładnie.
No więc dwie sprawy do powiedzenia. Po pierwsze,
dwa i pół lata kontroli, dokładnie.
Tak, więc po pierwsze, dzisiaj szanowni państwo, no, można, można mówić o marnotrawieniu, prawda, wszystkim tym, którzy dostali wsparcie od rządu, wszystkie tarcze, pomoc, no to naprawdę najlepiej porozmawiać z tymi ludźmi, którzy zwyczajnie po prostu przetrwali wiele działalności gospodarczej, biznesów, dlatego, że to wsparcie było. To po pierwsze, a po drugie, no cóż, NIK, no muszę to powiedzieć, no bo trudno tego nie zauważyć, że od wielu miesięcy można odnieść wrażenie, że ta zacna przecież skądinąd i z tradycjami instytucja niestety chyba jednak postanowiła uczestniczyć w konflikcie, sporze politycznym, a już na pewno w kampanii wyborczej w tej chwili. No zresztą na marginesie też trzeba dodać, że syn szefa NIK-u startuje z listy jednego z ugrupowań. No więc no, trzeba sobie zadać pytanie, czy wobec tego to jest rzeczywiście państwowa działalność, która powinna stać na straży przede wszystkim interesu i Polaków i dobra Polski, czy rzeczywiście dała się uwikłać w zwyczajnie po prostu kampanię wyborczą. W moim odczuciu to jest kampania wyborcza.
Rząd nie ma nic sobie do zarzucenia w czasie COVID-19. Siedzi pani tutaj, reprezentuje go czystym sumieniem?
Też pani redaktor i szanowni państwo, no oczywiście, że wszyscy pamiętamy jak było. To znaczy mam wrażenie, że już wszyscy, albo inaczej,
trochę.
Że zapomnieliśmy jak było, dokładnie, zapomnieliśmy
też
ten strach.
Też COVID-19 kolejna odmiana,
tak jest,
więc nigdy nie
wiadomo. Zapomnieliśmy ten strach o życie, strach o zdrowie, strach o to, prawda, jak będą wyglądały nasza praca, przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza, no po prostu przeszło i jakby czarodziejska różdżka sprawiła, że to się tak nagle skończyło. No, zupełnie nie chcemy pamiętać o tym, jakie to było niezwykle trudne wyzwanie, jakie to było przedsięwzięcie i jak po prostu w wielu przypadkach zwyczajnie trzeba było podejmować decyzje szybko dla dobra Polaków. No więc oczywiście, że w tak trudnej sytuacji mogły się wkraść błędy. Ja nie twierdzę, że ich w ogóle nie było. I oczywiście warto, żeby wypracować przy tej okazji, obserwując te błędy, podsumować to po pewnym czasie, wypracować też procedury, które pomogą, nie daj Bóg, w jakichś podobnych sytuacjach, równie trudnych wyzwaniach, po prostu lepiej sobie radzić. To jest jasne. Tu nikt się jakby nie wypiera odpowiedzialności i wyciągania wniosków z trudnych okoliczności. Natomiast, no mówię krótko, dzisiaj, teraz, w tym momencie, kiedy syn kandyduje do Sejmu, dla mnie jest to oczywiste, że to jest kampania wyborcza. Niestety, zresztą szkodzi to temu samemu procesowi kontrolowania, no bo jakby trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to właśnie tak jest.
Prawdziwa kampania rozpoczęła się tak, że na konwencie w Końskich, pani poseł, sporo obietnic. Czy zdecydowałaby się pani poseł na emeryturę stażową po 38 latach? Nie zapytam się, czy pani się łapie, bo możemy sobie dokładnie policzyć, ale...
Tak, to znaczy to jest, ja powiem tak, no ja mam to szczęście, że nie doświadczyłam w swoim życiu ciężkiej fizycznej pracy, którą niektórzy, często kobiety przecież też, podejmowały w 18 roku życia i pracowały po prostu przez całe swoje życie ciężko. Zwyczajnie są zmęczone i zwyczajnie zasługują już na emeryturę. I jest to po prostu zwyczajnie taki gest sprawiedliwości, zwyczajnej, dziejowej sprawiedliwości. Po prostu faktycznie no, te sytuacje, okoliczności, ustrój się w międzyczasie zmienił i wielu ludzi ciężko pracujących, jak mówię, zwłaszcza fizycznie, ma prawo po prostu do tego, żeby zdecydować, czy jednak już nie mają dość i czy nie powinni odejść na zasłużoną emeryturę.
Mam taką, pani poseł, przepraszam, że przerwę, taką symulację Instytutu Emerytalnego i okazuje się, że kobiety, które chciałyby na przykład przejść na emeryturę wcześniejszą 60 lat stażową, zgodnie z tymi zapisami, to dostaną około 2600 na rękę, a ta sama kobieta przeszłaby na emeryturę stażową w wieku 56 lat, to by miała o prawie 50% mniej tej emerytury.
No dobrze, ale trochę mam ochotę powiedzieć, przepraszam, bez urazy, statystyka dla statystyków. Sytuacje i okoliczności życiowe są różne. Często na przykład ci ludzie się zdecydują na przejście, być może, no zgodnie z tą średnią, którą pani tu prezentuje, na emeryturę, która jest niższa, ale na przykład wykorzystają ten czas, wspierając swoje dzieci w opiece nad wnukami, na przykład, prawda? To jakby jest ich decyzja. Podkreślam, wybór, nie obowiązek, to jest wybór.
Tak powiedział również pan minister na
Oczywiście,
rozwoju.
Że tak, więc każdy sobie to przemyśli w swoim własnym zakresie i zdecyduje.
Czy nie uderzył na przykład w rynek pracy?
Jeszcze jedną rzecz powiem, warto. To jest ostatni postulat. Solidarności.
Tak,
to jest ostatni postulat Solidarności, który zrealizowaliśmy i
który
warto zauważyć.
Pan prezydent Andrzej Duda.
Tak, czyli że jesteśmy środowiskiem, ugrupowaniem, które te postulaty po prostu zrealizowało, dotrzymało słowa. To jest też niezwykle
pytanie,
ważne.
Czy to pani poseł nie uderzy w rynek pracy, na przykład czy nie zapłacą to 30-latkowe, czy ja za to nie zapłacę za jakiś
czas,
prawda?
Ale pani redaktor, czy to oznacza, że znaczy nie można patrzeć na to wyrywkowo, trzeba widzieć całość. Oczywiście, że z jednej strony mamy ciągle i nieustannie stający niestety wielkie wyzwanie związane z demografią, jasne, że tak, ale to oznacza, że skoro mamy problem z demografią i musimy się troszczyć o to, kto będzie na pańską, pani i moją emeryturę pracował.
68% kobiet nie chce bądź nie przewiduje dzieci.
Ale to oznacza, że w związku z tym ciężko pracujące panie fizycznie, podkreślam jeszcze raz, mają na nas pracować dlatego dłużej? No to jest właśnie ten w przeciwieństwie do propozycji liberalnych, radźcie sobie sami i nic nas to nie obchodzi, to jest propozycja państwa solidarnego, sprawiedliwego, gdzie po prostu musimy jednak na to spojrzeć inaczej, całościowo. No nie można załatwiać jedną sprawą innej, no trzeba się zająć
wszystkimi. A jak załatwi tą sprawę dzietności, pani poseł, skoro już jesteśmy przy tym wątku?
No to jest proces, który w moim odczuciu jednak, to znaczy zawsze jak słyszę takie opinie, że no program 500-800+ nic nie daje, no to ja bym chciała, żeby im ktoś pokazał badania, co by było, gdyby go nie było, prawda?
Że trzeba byłoby
wystarczy krótko wymienić. No oczywiście 800+, oczywiście cała sieć i ogromne środki, które popłynęły na infrastrukturę Maluch+, przypomnę żłobki, one będą dosłownie w każdej gminie i ogromny w tej sprawie poczyniliśmy postęp. No infrastruktura w ogóle oświatowa, szkolna, przedszkolna, no to wszystko przecież też dotyczy kobiet. Praca minimalna, średnia płaca, no te warunki pracy się zmieniają, to, że jest bezrobocie, kapitał opiekuńczy, przypomnę, prawda, też do dyspozycji. Wiele rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił, liczę, jestem przekonana, że te efekty będziemy widzieć, ale zupełnie innym problemem, na który no, działania rządu nie mają wpływu, my robimy swoje, są przemiany kulturowe, które po prostu istnieją i proszę mi wierzyć, znam wielu młodych ludzi, którzy mają to wszystko, to znaczy mają dobrą pracę, mają nawet mieszkania, czy mogą skorzystać teraz z dobrego kredytu, przypomnę 2%, wszystko jest, a jednak nie decydują się na
jest
założenie
blokada,
rodziny.
Jest blokada, wydaje się,
więc
w głowie
gdzie jest
kobiet.
Problem? No, w moim odczuciu zmiany
Może
kulturowe...
Może od tego trzeba byłoby coś rozpocząć tutaj.
No tak, ale pytanie, czy to jest zadanie rządu, czy to nie jest, patrząc na panią redaktor, czyli na dziennikarza, na opinie, na tych, co kształtują opinie wśród ludzi, również młodych, czy to nie jest w takim razie nasze wspólne zadanie?
Festiwal obietnic przed nami i za nami. Premier Mateusz Morawiecki, pani poseł, kusi średnią pensją 10 tysięcy złotych na koniec waszej trzeciej kadencji. Realne?
Pani redaktor, pan premier Mateusz Morawiecki nie kusi. Pan premier Mateusz Morawiecki udowodnił przez te wszystkie lata, że ciężka praca nas wszystkich, rządu z nim na czele, po prostu przynosi efekty, a przede wszystkim wszystko, co robimy, jest przemyślane, jest odpowiedzialne, służy dobrobytowi Polaków i bezpieczeństwu Polaków, bo na to przede wszystkim w tej kampanii przecież stawiamy. Mówimy głównie o bezpieczeństwie i w tym również, tym ekonomicznym, tym związanym z komfortem życia, nie tylko militarnym, nie tylko energetycznym. Więc mówiąc krótko, no wiele razy już chyba udowodniliśmy, że jak coś robimy, to jest przemyślane i jak coś obiecujemy, to wprowadzimy, bo jesteśmy wiarygodni.
Co dla budżetówki? Donald Tusk obiecuje 20%. Dla niej i 30% dla nauczycieli.
No dobrze, no ja jak słyszę to, to wiecie państwo, no zastanawiam się, jak to po raz kolejny państwu opowiedzieć i czy to państwo jesteście w stanie usłyszeć.
Nie w skrócie, pani
poseł. Tak, jak to sprawdzić? No wystarczy zobaczyć, prawda, obiecuję w tej chwili kwotę wolną od podatku, już nawet nie chcę mi się przypominać jaką, bo równie dobrze może tryliard obiecać. Wystarczy zobaczyć i sprawdźcie to państwo, jak posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali w sprawie proponowanej przez nas kwoty wolnej od podatku. No więc szanowni państwo, głosowali przeciw, więc jaka jest ich wiarygodność? Chcą wygrać wybory, chcą mieć władzę, a więc obiecują wszystko, natomiast ich wiarygodność jest żadna. My natomiast spokojnie i odpowiedzialnie te sprawy, choćby związaną z wynagrodzeniami, wprowadzamy w życie i zmieniamy. Spokojnie i odpowiedzialnie na miarę możliwości. Widać to po zarobkach nauczycieli. Średnia zwiększenia zarobków w czasie naszych rządów to jest prawie 60%.
Pani wie o tym.
To jest prawie 60%. Jeśli chodzi o nauczycieli początkujących, ponad 70%. Oczywiście to kontynuujemy w przyszłym roku kolejne 12% podwyżek. Oczywiście powiemy, że to za mało, ja się zgadzam, ale robimy to, przypomnę, pandemia, wojna, wszystko to, co jest w tym momencie na ten czas możliwe. Jesteśmy gotowi więcej, jesteśmy gotowi stworzyć być może i rozmawiać o zupełnie innym systemie wynagradzania, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli uczucie, że jest sprawiedliwy i zarabiają więcej. Jesteśmy gotowi do rozmów. Pytanie, czy oni na czele ze związkami zawodowymi ZNP także.
Panie prezesie, niech pan tłuste kotki zrzuci z kanapy politycznej. Niech jadą w teren, niech robią kampanię. Wie pani, kto to powiedział?
Nie.
Pan Marcin Namastalerek, doradca prezydenta.
No,
i były rzecznik
temu.
PiSu, były sztabowiec tej partii, nie? Na antenie RMF kilka dni temu, pani poseł, powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowało mocnych list wyborczych, jak powinno. Za to Trzecia Droga, szczególnie PSL, wystawiła mocnych kandydatów.
Zdziwiona pani tymi słowami? Nie, no trochę szczerze, przepraszam państwa wszystkich słuchaczy, ale trochę mi szkoda czasu na komentowanie tego, co właśnie jeden z tłustych kotów, jeśli już mówimy o tłustych kotach, ma do powiedzenia. No po
prostu.
Radca
społeczny pana prezydenta RP.
Robimy
no, rzecznik
w tej
PiSu.
Chwili. Od niedawna doradca polityczny, podkreślmy to, a jak już chcemy śledzić...
prezydenta się wypowiada w tych słowach.
Dobrze, ale jeśli chcemy śledzić karierę zawodową pana Mastalerka, no to na pewno jest to do odtworzenia, śledząc media, gdzie pracował i co robił przez ostatnie lata. Dobra, zostawmy to. Jak mówię, szkoda czasu, powiem tylko tyle. Naprawdę, ja nie znam tych tłustych kotów, o których on mówi. Nie znam tu we Wrocławiu. Nie znam takich tłustych kotów na naszych
pani
listach.
Pani poseł, mój siedzi
po
w domu
prostu
akurat.
Robimy swoje, staramy się jak możemy. To nie jest tylko działanie na czas kampanii wyborczej. Po prostu przez te ostatnie 4 lata tej kadencji wszyscy i posłowie z naszej listy i kandydaci, którzy się na tej liście
znaleźli. No właśnie,
znaleźli,
jaka jest ta lista wrocławska? Na niej parlamentarzyści.
To nie jest akcja wyborcza, szanowni państwo. Zresztą każdy, kto mnie zna i każdy samorządowiec i każdy zakątek naszego okręgu na pewno miał okazję mnie w ciągu tej kadencji spotkać.
Wiemy, jest pani jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wrocławskim, a na niej sami parlamentarzyści, na początku przynajmniej. Może
tak.
Z 21. miejscem pana Przemysława Czarnka.
Więc jak powiedziałam, lista w naszym wypadku, w mojej ocenie, bardzo dobra, silna. Stawiamy na doświadczonych, wypróbowanych i sprawdzonych parlamentarzystów dobrze, ale podkreślam, warto tą listę przejrzeć, bo są też i samorządowcy, są też społecznicy, są przedstawiciele wszystkich powiatów i zakątków naszego okręgu, więc szukajcie państwo, poznawajcie swoich kandydatów, liczymy na was, wasz głos 15 października.
Według IBRIS opozycja ma większość po raz pierwszy od miesięcy. Macie jeszcze amunicję, pani poseł? Postrzelać trochę do opozycji?
Znaczy po pierwsze sondaże, no zawsze sondaże to są i opowieści, i komentowanie
po
sondaży.
Pierwszy taki
to część, prawda, kampanii wyborczej i to po prostu jest, no i musimy z tym żyć, komentować, prawda, no ale podkreślam, jednak podchodzić z dystansem i robić swoje. Oczywiście, że mamy amunicję. Szanowni państwo, no jesteśmy gwarancją właśnie, jak powiedziałam, bezpieczeństwa Polaków. To nasze hasło, bezpieczna przyszłość Polaków. I to w wielu obszarach. Po pierwsze, oczywiście patrząc na naszą wschodnią granicę, po prostu jesteśmy gwarancją bezpieczeństwa w tym wymiarze militarnym, związanym z naszym bezpieczeństwem militarnym, z niepodległością, z obroną przed zagrożeniem, jakim jest Putin, zresztą o czym mówiliśmy przecież przez całe lata. Więc to, co widzimy, jeśli idzie o inwestowanie w naszą armię, chyba dla wszystkich jest jasne i czytelne, jaki kierunek w tym zakresie wyznaczyliśmy. Bezpieczeństwo energetyczne. Łącznie z tym, że oczywiście wiele w tej sprawie zrobiliśmy, ale też wspieramy Polaków w tym zakresie, również tarczami, które w trudnym okresie mają im pomagać. No i bezpieczeństwo szeroko rozumiane, takie właśnie bym powiedziała, związane z naszą wielką polityką społeczną, generalnie głównie ekonomiczne, czyli to poczucie bezpieczeństwa, płace minimalne, średnie, wzrost tych płac, bezrobocie, które jest przecież najniższe w Europie. To wszystko, co zrobiliśmy przez te 8 lat, oczywiście będziemy kontynuować i jak mówię, bezpieczeństwo Polaków to Prawo i Sprawiedliwość. To my je gwarantujemy.
A jak chcecie przekonać tych nieprzekonanych, niezdecydowanych, 2-3 miliony osób? Takie są wyliczenia. No i też mamy drugą taką grupę społeczną. Wiecie, okazuje się, że niemal połowa nie chce przystąpić do referendum, nie chce w nim wziąć udziału Polaków.
Wiecie państwo, no ja zawsze...
Ma pani teraz tą minutę, żeby do nich się odezwać.
Trochę może banalnie powiem, ale szanowni państwo, jak chcecie mieć wpływ na swoją przyszłość, po prostu, to musicie wziąć odpowiedzialność za te wybory. To znaczy, musicie iść do wyborów. Bardzo proszę, żebyście wzięli udział w referendum, bo wasz głos będzie wiążący dla każdego ugrupowania, które wygra. Wyraźcie swój pogląd. Ale naprawdę, bądźmy odpowiedzialni w polityce. Polityka to nie jest coś takiego, jak wam czasami niektóre media opowiadają, że to jakieś jest wariactwo, awantura i nie wiadomo co jeszcze. Naprawdę w naszym ugrupowaniu stawiamy na odpowiedzialnych polityków, bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co robimy i tak samo będzie na najbliższej kadencji, jeśli państwo nam zaufacie. Słuchamy Polaków, spotykamy się z nimi. Nasz program jest waszym programem.
Agnieszka Soin, poseł na Sejm, szykowana na urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Takie doniesienia Radia Z, pani poseł, na koniec?
No więc to są doniesienia Radia Z. Oczywiście, jeśli będzie taka decyzja władz partyjnych, myślę, że tym zajmiemy się zaraz po wyborach parlamentarnych, no to oczywiście w zależności od tego, na kogo się zdecydujemy, tego wszyscy wspólnie będziemy wspierać.
Byłaby dobrym kandydatem?
Ależ oczywiście.
Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, jedynka do Sejmu z Okręgu Wrocławskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.